Twoje Radio London.
Ślusarzem, co w nagłym przepływie nieznośnej melancholii zamykał się w swoim warsztacie i cały ten smutek przelewał w dźwięk swej harmonii. Jeszcze raz pozwól mi usłyszeć pieśń tamtych dni, najczulszych strun, muzyka ta w sercu mym, niech słodko łka. Sąsiada spod szóstki szlak trafiał, gdy córki narzeczony bez przerwy pod oknem wystawał i grał na saksofonie. I choć sąsiad z natury człowiekiem niespotykanie był spokojnym, w szlafroku wychodził na balkon i z całej siły do waltornie. Jeszcze raz pozwól mi,
jeszcze raz pozwól mi
usłyszeć pieśń tamtych dni,
usłyszeć pieśń tamtych
dni, najdłuższych strun muzyka ta,
najczulszych strun muzyka
w sercu
ta.
Mym, niech słodko łka,
niech słodko łka.
Wieczorem, gdy już cichnął gwar, na cały blok jaki spływał czar, wszyscy wsłuchani w sonatę księżycową, lecz mogło zdarzyć się, że ktoś fałszywy z siebie wydał głos i na bębnach swe solo grał dzielnicowy. Jeszcze raz pozwól mi,
jeszcze raz pozwól mi
usłyszeć pieśń tamtych dni,
usłyszeć pieśń tamtych
najczulszych strun muzyka ta,
najczulszych strun muzyka
w sercu mym, słodko łka. Jeszcze raz,
jeszcze raz
pozwól mi usłyszeć pieśń orkiestry tamtych dni, najczulszych strun muzyka ta,
najczulszych strun muzyka
w sercu mym, niech słodko łka. I choć nigdy nie mowy o żadnym dyrygencie, każdy grał najlepiej jak umiał na swym instrumencie. Jeszcze raz pozwól mi,
jeszcze raz pozwól mi
usłyszeć pieśń tamtych dni,
usłyszeć pieśń tamtych dni,
najdłuższych strun.
Piosenkę na Dzień Dobry zatytułowaną Orkiestra tamtych dni śpiewała Edyta Bartosiewicz. W programie Twojego Radia nagranym z wyprzedzeniem, tak aby w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM ukazał się 10 grudnia, wszystkich słuchaczy serdecznie wita Jolanta Pawluk. I już na wstępie informuję, że do kawiarenki Jedność zaprasza dziś zespół Krakowia. moim radiu będzie dziś Małgorzata Maciejewska i jej książki nowe i nie najnowsze. Audycja z uśmiechem na twarzy przypomni o tym, że nadchodzi zima, zaś trzecia część programu przypomni zespół pieśni i tańca Mazowsze, który obchodzi 75-lecie istnienia. Będzie też dawne opowiadanie ukazujące pomysł na szczęśliwe rozwiązanie nieporozumienia.
Dzień dobry. W kolejnym kąciku książki nowej, nie najnowsze, wita Państwa Małgorzata Maciejewska. Szczepan Twardoch jest z wykształcenia socjologiem. Jest on jednym z najbardziej cenionych współczesnych polskich pisarzy. Autorem głośnych, bestsellerowych powieści Morfina, Drach, Królestwo, Król czy Pokora. Uhonorowany wieloma prestiżowymi nagrodami, m.in. Paszportem Polityki, Nagrodą imieniem Kościelskich, Śląskim Wawrzynem Literackim, Nagrodą Czytelników Nike, a także rekordową liczbą nominacji, m.in. do nagród Nike, Gdynia i Angelus. Prawa do jego powieści zostały sprzedane do kilkunastu krajów. Nowa powieść Twardocha, Hołot, inspirowana jest polarnymi wyprawami autora. Wielka podróż przez Arktykę, ocean, łagry, miłość i przemoc. Hołot jest opowieścią o rozczarowaniu ideami, o losie jednostki rzuconej w wir historii i o chwili wytchnienia, jaką bohater znajduje poza cywilizacją. Posłuchajmy fragmentu z powieści Szczepana Twardocha zatytułowanej Hołot. Latem 2019 roku poczułem, że muszę uciec. I od tego zaczyna się ta historia. Życie zaciskało się wokół mnie ciaśniejącą z każdym dniem pętlą, jak zawsze, kiedy tkwię zbyt długo w świecie, do którego należę. Męczyły mnie ludzkie twarze i ludzkie głosy. Na równi irytowali mnie przyjaciele i wrogowie. Dosyć miałem ludzkiej miłości i nienawiści. Dosyć miałem na równi miast, w których bywam przejazdem, i śląskiej prowincji, gdzie mieszkam. Każdego ranka z łóżka wstawałem z coraz większym trudem, jakby ktoś nocą dokładał ciężarów do brzemienia, jakie zdawało się spoczywać mi na ramionach. Krok miałem coraz cięższy i coraz bardziej skory byłem do gniewu. Poczułem więc, że uciec muszę tam, gdzie uciekam zawsze od 15 lat, na Spitsbergen, aby gdy wrócę, już mniej gniewać się na świat, na ludzi i na samego siebie. Kupiłem bilet na samolot, spakowałem plecak i karabin i niedługo później wysiadłem na płycie lotniska w Longyearbyen. Zimne wybrzeża przywitały mnie jak zwykle, chłodnym wiatrem i niskim, stalowym sklepieniem chmur. Zatrzymałem się na kempingu nieopodal lotniska. Rozbiłem mój mały namiot, a potem siedziałem w mesie z oknami, piłem kawę i patrzyłem na fiord i na góry na przeciwległym brzegu. Następnego dnia wsiadłem na szybki prom płynący do Piramiden, opuszczonego w latach 90. radzieckiego miasteczka górniczego, gdzie od paru lat kilkunastu Rosjan przebywa w odnowionym hotelu i obsługuje niemrawy ruch turystyczny. Kilkugodzinny rejs upłynął spokojnie. Wysiadłem na prowizorycznej kei, zarzuciłem plecak na plecy, karabin na ramię i pomaszerowałem między zabudowaniami opuszczonego miasteczka, aby udać się w interior. Uciekłem więc. Przez tydzień nie widziałem ludzkiej twarzy. Włóczyłem się po rozgałęziających się dolinach i kanionach, rozbijałem namiot przy strumieniach. Jeżeli udało mi się znaleźć jakieś pozostawione dawno temu przez geologów deski, to paliłem z nich małe ognisko i siedziałem białą nocą przy tych płomykach. Milczałem, nie medytowałem, niewiele myślałem nawet, Jadłem, szedłem, wybierałem miejsca na obóz, rozbijałem namiot, spałem. Milczałem. Aż w końcu po 7 dniach wędrówki skończyły mi się jedzenie i alkohol, wróciłem więc do piramiden. Brudny, zmęczony, jakoś skrycie i tajemniczo szczęśliwy, uspokojony samotnością. Statek, którym zamierzałem wrócić do Longyearbyen, przypłynąć miał dopiero za 2 dni. Zatrzymałem się zatem w hotelu, jedynym zamieszkałym budynku tej opuszczonej górniczej osady, który Rosjanie wyremontowali, gdy tylko po 10 latach zorientowali się co do turystycznego potencjału dawnego miasteczka. Hotel był dość paskudny. Miał jednakże bar, do którego wziąwszy prysznic i zmieniwszy bieliznę termiczną na ostatnią czystą bluzę z merynosa, zszedłem, aby się napić. Nie szukałem towarzystwa. Po tygodniu absolutnej samotności wcale nie byłem go spragniony. Ani głosów, ani twarzy. Usiadłem więc w kącie przy barze i zamówiłem podwójnego bourbona bez lodu. Zamierzałem wypić go w milczeniu, czytając książkę, a może czyniąc też jakieś notatki, i udać się następnie na spoczynek. Wtedy zobaczyłem ją po raz pierwszy. Siedziała naprzeciwko mnie, po drugiej stronie baru. Wyglądała na 70 lat, była niewysoka i krępa, odziana w znoszony, spłowiały, kiedyś czerwony polar. Włosy miała zupełnie białe, krótko obcięte. Twarz ogorzałą, inteligentne, bystre oczy. Policzki czerwone od 10 małych odmrożeń. Uniosła swoją szklankę w niemym toaście i uśmiechnęła się, odsłaniając starte, trochę pożółkłe zęby. Uśmiechnęły się też jej oczy, małe, blisko rozstawione, jasno niebieskie. Poczułem irytację. Chciałem siedzieć i pić wśród barowych statystów, polarnych podróżników, naukowców i turystów, ale nie niepokojony przez nikogo. Chciałem też powoli i delikatnie wychodzić z mojej samotności. Skoro jednak złapała ze mną kontakt wzrokowy, to nie wypadało inaczej. Uśmiechnąłem się niezręcznie i uniosłem też moją szklankę. Wtedy ona, najwidoczniej spragniona rozmowy, podeszła do mnie od razu, usiadła na hokerze obok i odezwała się przyjaźnie. English, Deutsch, paruski? Zgadując najwidoczniej, że po norwesku na pewno nie mówi ani słowa. Ona sama mówiła po angielsku doskonale. Jedynie ledwie wyczuwalny ślad obcego akcentu kazał mi wierzyć, że nie jest to jej pierwszy język. Odpowiedziałem, że English, oder Deutsch, but rather English. Zapytała, co tu robię, więc w 3 zdaniach opowiedziałem jej o moim samotnym tygodniu na pustkowiu. Kurtuazyjnie zapytałem, co ją tutaj sprowadza, chociaż wcale mnie to nie obchodziło. Odpowiedziała zaraz, że od bardzo dawna na lato przypływa do Svalbard swoim jachtem i zostaje tak długo, jak na to pozwalają warunki lodowe. W tym roku chciała opłynąć cały archipelag, jednak okazało się, że tego lata wody nie odeszły. Cała północ Svalbardu jest zamarznięta, łącznie z ciśniną. Dlatego kręci się tutaj. Jacht mnie zainteresował, dlatego zacząłem wypytywać. Odpowiadała tym chętniej, im bardziej szczegółowe pytania zadawałem. Zapewne ucieszona, że jej rozmówca zdradza elementarne żeglarskie kompetencje. Opowiadała długo. Widać było, że jest dumna. Trudno się prowadzi go samemu, mówiła, bo to jednak kawał statku, ale wszystko tak sobie urządziła, że i sama daje radę. Nazywam się Borghild Moen, powiedziała w końcu, podając mi dłoń. Uścisnąłem ją i przedstawiłem się. Zapytała, skąd pochodzę. Odparłem, że z Polski. Ja zaś zapytałem o jej pochodzenie, bo w końcu stąd nie jest nikt. Machnęła szeroko ręką, mówiąc, że jest znikąd i zewsząd. Pływa od 40 lat. Ocean jest moją jedyną ojczyzną, dodała jeszcze. W końcu powiedziała, że ma norweski paszport, ale nie jest do niego specjalnie przywiązana. Spytała, czy żegluje. Odpowiedziałem, że tak, trochę żegluje. Skiperowałem odrobinę latem na Bałtyku i Adriatyku, ale to oczywiście nic takiego, wakacyjne pływanie. Żaden ze mnie wilk morski. Wtedy Borghild Moen zaproponowała, bym popłynął z nią do Longyearbyen. Wysadziła tutaj 4 osoby, które zostają w piramiden i mogłaby rzecz jasna płynąć samotnie, bo pływa samotnie od 10 lat, ale przez to tym bardziej jednak docenia towarzystwo. Wypływa jutro. Isbjorn stoi zacumowana przy tej samej kei, z której odchodzi szybki prom. Droga do Longyear zabierze zapewne kilka godzin. Zgodziłem się, nie zastanawiając się wiele. Nie chciałem już dłużej siedzieć w piramiden. Nie miałem powodu. A popłynąć wyprawowym jachtem to zawsze jakaś przygoda. Jeśli nawet tylko na kilka godzin. Rano przy burcie Isbjorn stawiłem się pierwszy, na kwadrans przed umówioną godziną. Isbjorn była jachtem imponującym, zadbanym i świetnie wyposażonym. Burty potężnego stalowego kadłuba pomalowane były na czerwono, pokryty dobrze utrzymanym w ciepłym odcieniu tikiem pokład starannie wyszorowany. Grot i bezan zwinięte na ukrytych w masztach rolerach. Na sztywnych sztagach zrolowane sztasle. Przy koszu rufowym w uchwytach tkwiły długie aluminiowe tyczki do odsuwania kadłuba od kry. Borghild przyszła dobrą chwilę po mnie z niewielką torbą i sztucerem na ramieniu. Przywitaliśmy się, po czym dziarsko wskoczyła na swoją łódź. Czekałem, aż zaprosi mnie na pokład. I zaprosiła. Trafiłem do osłoniętego z 3 stron kokpitu. Borghild otwarła zejściówkę, w kokpicie zzułem buty i wszedłem do kabiny. Wnętrze urządzone było po armatorsku, nie jak jacht czarterowy. A więc tylko 3 zamykane kajuty z łazienkami, 2 gościnne na dziobie, duża na rufie. W środku ani kawałek stali nie wystawał spod ciemnego mahoniu. W mesie bordowe obicia kanap, w przestronnym kambuzie duża kuchenka na kardanie. Pod okienkami na sterburcie długa półka pełna książek. A na mahoniowej grodzi nad stanowiskiem nawigacyjnym, obok radaru, zawieszone były zabytkowe, mosiężne i spatenowane czasem przyrządy. Chronometr, barometr i higrometr. Na mosiężnej obudowie osadzonego w centrum tej trójcy chronometru wygrawerowany był ozdobny napis Invincible. Jakby pochodziły z innego jachtu. Borghild poprosiła, bym wybrał sobie jedną z dziobowych kajut. Wybrałem prawą. Rzuciłem na koje plecak i karabin i wyszedłem do kokpitu. Kobieta stanęła za sterem. Nacisnęła starter silnika. Stalowy kadłub Isbjorn przeszedł delikatny dreszcz. Z wydechu po prawej burcie plunęła woda. I diesel pod podłogą zaczął iść równo na niskich obrotach. Nie pamiętam, o czym wtedy rozmawialiśmy. Chyba w ogóle nie mówiliśmy dużo. Ale jedno w ciągu tych 7 godzin powiedziane być musiało, inaczej nie wydarzyłaby się historia, którą spróbuję tu opisać. Borghild musiała mnie w którymś momencie zapytać, gdy pokonywaliśmy te 30 mil dzielących piramidę od Longyearbyen, czy nie zechciałbym popłynąć z nią dalej. Musiała, bo gdyby tak nie było, to nie popłynąłbym. A ja musiałem jej odpowiedzieć, że to miłe, ale absolutnie niemożliwe. Mam już bowiem bilet na lot powrotny, a w kraju obowiązki, dzieci, praca. Borghild zapytała mnie, czym się zajmuję, a ja, jak zawsze zawstydzony, odparłem, że jestem pisarzem. To ją zainteresowało. Wypytywała dalej, co piszę, prosiła, bym powtórzył nazwisko i powiedział, czy coś zostało przełożone na inne języki. Kiedy zaś wspomniałem o przekładach angielskich i niemieckich, stwierdziła, że tak, teraz coś sobie przypomina. Nazwisko wydało jej się znajome. Czytuje niemieckie gazety, pewnie dlatego. Zdawało mi się wtedy, że kłamała, aby zrobić mi przyjemność i uznałem, że to nie tylko miłe, ale również inteligentne z jej strony. Albo może zapytała mnie o to dopiero w porcie, w Longyearbyen? Nie pamiętam. Czy powiedziała mi, jak długo chce pływać? Nie wiem. W każdym razie nie. Nie mogłem zostać. Nie miałem czasu. Za 2 dni odlatywał mój samolot. Wcześniej jeszcze umówiłem się w Longyear na piwo ze znajomą pisarką, Iloną Wiśniewską. A później Tak wiele zawodowych i osobistych planów, nie mogłem zostać. Musiałem wracać do domu, do życia, do świata, do wszystkiego, od czego uciekłem. Musiałem. A jednak stało się tak, że gdy stanęliśmy przy Kei, w zatłoczonej marinie w Longyearbyen, to zostawiłem w kabinie broń i plecak i poszedłem do miasteczka zrobić zakupy. Kupiłem porządny oceaniczny sztormiak, po czym usiadłem w Svalbard, zamówiłem piwo, wypiłem i wykonałem 6 telefonów, z których 2 zakończyły się nieprzyjemną kłótnią. W wyniku jednego straciłem dużo pieniędzy, a pozostałe 3 zakończyły się pożegnaniami, cokolwiek chłodnymi. Następnie zadzwoniłem jeszcze do moich synów i łamiącym się głosem powiedziałem im, że jeszcze nie wracam, że jeszcze trochę, tydzień, może 2, może 3, może więcej. Nie wiem, przepraszam. Miałem świadomość, że postępuję źle. Nie potrafiłem jednak nic z tym zrobić. Młodszy nie chciał ze mną wcale rozmawiać. Starszy powiedział tylko, widać, musisz tam jeszcze trochę pobyć. Ja poczułem, że pęka mi serce ze smutku. A jednak nie pękło. I tak z sercem ciągle bijącym wróciłem na pokład Isbjorn. Słuchali Państwo fragmentu z nowej powieści Szczepana Twardocha, zatytułowanej Hołod. Książka ta czeka na Państwa w Bibliotece Centralnej. Przypominam, że książki mogą być zamawiane w każdej z filii biblioteki albo przez internet ze strony www.londonpubliclibrary.ca. Osoby niepełnosprawne, które nie mogą korzystać ze zbiorów biblioteki osobiście, mogą mieć książki dostarczone do domu. Po więcej informacji na temat Visiting Library proszę dzwonić pod numer 519-661-6444. Biblioteka Centralna, która mieści się w budynku City Plaza przy ulicy Dundas, zapewnia swoim czytelnikom 2 godziny bezpłatnego parkingu. Wszystkie aktualne informacje na temat funkcjonowania biblioteki znajdą Państwo na stronie internetowej www.londonpubliclibrary.ca bądź pod numerem 519-661-4600. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia!
Takie pięknie brzmi, co takie pięknie brzmi.
To my, to my. Kto tak pięknie gra, kto tak pięknie gra.
Tu twoje Radio London.
Zapraszamy do reklamy.